Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W piątek nasza audycja szukając Słowa Bożego. Dzisiaj gościmy w studio księdza profesora doktora habilitowanego Antoniego Troninę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz księdza doktora Marka Raszewskiego, moderatora dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II dla diecezji włocławskiej. Szukając Słowa Bożego to audycja w każdy piątek w Radiu Maryja, którą rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego, prosząc o potrzebne dla nas łaski, abyśmy to słowo, które Bóg do nas kieruje w sposób szczególny, które słyszeć będziemy w najbliższą niedzielę, było dla nas słowem żywym, skutecznym, abyśmy dzięki temu słowu mogli odnaleźć Boga, odnaleźć głębszy sens naszego życia.
Jakoby w zaświaty. Ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążały niebo i ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego, zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było słychać głos taki: jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego.
Jeszcze twoje duszy poprzez. Witamy serdecznie drogich słuchaczy, całą kochaną rodzinę Radia Maryja i zapraszamy do udziału w naszej cotygodniowej audycji, którą wspólnie tworzymy, słuchając Słowa Bożego. Wakacje były czasem może takiej przerwy, ale już w zeszłym tygodniu pierwsza audycja z nowego cyklu się odbyła i rozważaliśmy perykopę o synu marnotrawnym, a dzisiaj teksty na niedzielę 25 roku C. Tak jak zwykle bardzo prosimy, żeby przygotować sobie teksty liturgii niedzielnej. Przypomnę, pierwsze czytanie będzie z księgi Amosa, rozdział 8, od wiersza 4 do 7. Możemy znaleźć w naszych lekcjonarzach, wydrukowane w niedzieli, czy w gościu niedzielnym, czy w Oremus i tak dalej. Drugie czytanie jest wzięte z pierwszego listu do Tymoteusza, z rozdziału 2, pierwszych 8 wersetów. Natomiast Ewangelia, na którą się dłużej zatrzymamy, to początek 16 rozdziału świętego Łukasza, pierwszych 13 wersetów. Tak jak zawsze chcę zwrócić uwagę na konieczność teraz tego wyciszenia, skupienia. Wprowadziła nas w to modlitwa wstępna. I starajmy się usłyszeć ten Boży głos, a potem podzielić się tym natchnieniem, które od Niego przychodzi. Dużo się wydarzyło w czasie tych wakacji w Polsce. Ciągle jeszcze nie mogą ucichnąć echa tych wydarzeń. Ciągle jeszcze namiętności biorą górę nad rozsądkiem, nad refleksją modlitewną. Dlatego tak bardzo nam potrzeba wyciszenia i światła, które przynosi Słowo Boże. Została bardzo boleśnie obnażona nieuczciwość tych, którzy wybrani przez naród jako stróże praworządności, często zawiedli pokładane w nich zaufanie. Ale widzimy też, że Boże prawo, Boża sprawiedliwość odnosi stopniowo zwycięstwo nad ludzką podłością. I w świetle tych ostatnich wydarzeń, ostatnich tygodni, bardzo aktualne są słowa Jezusowej przypowieści, którą dzisiaj usłyszymy, przypowieści o nieuczciwym rządcy. Ale żeby zrozumieć dogłębnie naukę, jaką Pan Jezus nam chce przekazać, posłuchamy najpierw uważnie obydwu lekcji ze Starego i z Nowego Testamentu, lekcji, które Kościół nam podsuwa jako przygotowanie do niedzielnej Ewangelii. Niech więc teraz modlitewna, skupiona lektura tych słów pozwoli im zaowocować prawdziwą przemianą serc.
Z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz, a będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać. Przysiągł Pan na dumę Jakuba. Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków.
zachęcam jeszcze raz serdecznie, żeby otworzyć, kto może, księgę proroka Amosa na rozdziale 8 i wsłuchać się całym sercem w to gorące, namiętne wołanie, które jest oskarżeniem, ale które jest zarazem znakiem wielkiej miłości Boga do człowieka. Amos żył w początkach 8 wieku przed Chrystusem w Izraelu. W ten czas był czasem wielkich przemian społecznych, politycznych, a zarazem religijnych. Przede wszystkim handel wzmożony i krajowy, i zagraniczny prowadzi do ogromnego wzbogacenia kupców, którzy chciwie szukają łatwego zysku. A to wszystko dokonuje się kosztem straszliwego wyzysku najuboższej ludności kraju. I do tego dochodzi jeszcze lekceważenie prawa Bożego, prawa szabatu, bo przestrzeganie religijnych świąt zdaje się zagrażać prawom rynku. I stąd te niecierpliwe pytania, kiedy minie wreszcie szabat, żebyśmy mogli handlować, a będziemy kupować nędzarzy i sprzedawać plewy pszeniczne. Widzimy, jaki sarkazm, ale jaki ból w tych słowach, które są niezmiernie aktualne również i w naszych czasach, gdzie ciągle trwa dyskusja o świętość dnia niedzielnego. I właśnie w takiej epoce, przypomnijmy, początek 8 wieku w Izraelu, pojawiają się pierwsi prorocy piszący. Amos, później Izajasz, Ozeasz i tak dalej. Prorocy w mocnych słowach, nieraz bardzo bolesnych, napiętnują nadużycia. Nadużycia, jakich dopuszczają się bogacze względem warstwy najuboższej. Bóg Izraela czyni proroków narzędziami swojej sprawiedliwości. Woła ustami Amosa: nigdy nie zapomnę ich nikczemności. Bóg dźwiga z gnoju ubogiego, żeby go posadzić wśród książąt. Pamiętamy takie słowa mocne z psalmu. I tak było w naszej historii, tak jest dzisiaj, kiedy się czasem usiłuje dosłownie zgnoić najszlachetniejszych ludzi w narodzie, biskupów nawet, kapłanów. A jednak, tak jak mówi psalmista, Bóg ujął się za nimi i z książętami na ławie posadził. Tak dawniej śpiewaliśmy w nieszporach niedzielnych. Więc mamy tutaj w tym proroctwie zapowiedź bardzo aktualnego tematu sprawiedliwości społecznej. I ten temat zostanie rozwinięty w dalszych czytaniach. Posłuchamy teraz listu świętego Pawła.
Z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamię. Nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
Usłyszeliśmy fragment z pierwszego listu pasterskiego świętego Pawła. Tak nazywamy listy skierowane do pasterzy Kościoła. Ten pierwszy adresowany jest do bardzo bliskiego, może najbliższego współpracownika świętego Pawła apostoła. Tym współpracownikiem był Tymoteusz. Paweł uznaje jego wielkie zasługi dla szerzenia Ewangelii i dlatego mianował go zwierzchnikiem bardzo ważnej wspólnoty kościelnej w Efezie. Efez był taką wielką metropolią ówczesnego świata, ogromnym miastem, drugim co do wielkości po Rzymie. I ten młody biskup, który tam został, i Paweł zlecił mu odpowiedzialność za wspólnotę chrześcijańską w Efezie, miał właśnie tam utwierdzać wiarę w Chrystusa na terenach Azji Mniejszej, terenach, które niegdyś ewangelizował u boku wielkiego apostoła narodów. I święty Paweł przekazuje w swoim liście szereg poleceń dotyczących życia Kościoła. Można powiedzieć, że ten list zawiera jakby zalążek prawodawstwa kościelnego, które stopniowo będzie zmieniało obyczaje tamtejszej ludności. Na pierwszym miejscu troszczy się apostoł o wspólną modlitwę liturgiczną. Ona jest ogromnie ważna. Ona winna obejmować nie tylko wierzących, nie tylko za siebie samych mają się modlić, ale również za sąsiadów, jeszcze niewierzących, pogańskich, za królów, za wszystkich pełniących władzę, mówi apostoł do Tymoteusza. Ale warunkiem, żeby ta modlitwa była skuteczna, jest czystość intencji. I stąd następna prośba, zachęta. Chcę, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Widzimy, jakże znowu aktualne wołanie apostoła. Mają się modlić, nieważne jest miejsce. Oczywiście nie było jeszcze kościołów, były to miejsca, tak jak Żydzi modlili się w synagodzie, miejsca wspólnej modlitwy. Nie to jest istotne, ale istotna jest postawa wewnętrzna. Ręce czyste, bez gniewów, bez emocji, bez sporów. Bo dopóki nie ucichną emocje, obelgi, słowa raniące, których dzisiaj jest tak dużo, stanowczo za dużo, dopóty nie może się rozwinąć ziarno Słowa Bożego w sercach i wydać owocu pokoju. A więc streszczeniem tego wołania świętego Pawła jest to, że sprawiedliwość społeczna musi wyrastać z głębi serc, które są całkowicie oddane Bogu. Nie można tej sprawiedliwości budować na przemocy, na terroryzmie, choćby tylko był to terroryzm medialny, tak bardzo dzisiaj niestety modny. Słowo Boże może zapuścić korzenie jedynie w sercach wyciszonych. Muszą zamilknąć agresywne plakaty, billboardy, które znieważają, które spotwarzają. Musi uciszyć się serce, żeby Słowo Boże mogło przemówić. Krzyż wiszący w naszym Sejmie nie może być tylko pustym znakiem, znieważanym codziennie, musi stać się znakiem nadziei, znakiem zbawienia. Do tego potrzebne są czyste ręce bez gniewu i sporu. I przejdźmy do najważniejszego tekstu, do Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie wzięli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korcy pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja też wam powiadam: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Jesteśmy w samym środku Ewangelii świętego Łukasza, w 16 rozdziale. Przypomnę, może to już kiedyś było mówione, że ta Ewangelia ma takie trzy części, można ją tryptykiem nazwać ewangelicznym, gdzie w środku część środkowa, centralna, od rozdziału 9 do 19, to długa podróż Jezusa do Jerozolimy. Jezus jak arcykapłan Starego Testamentu po stopniach ołtarza, tak Jezus z niziny galilejskiej poprzez wyżynę Samarii zbliża się do gór Judei, żeby tam ponieść śmierć za zbawienie świata. I w czasie tej podróży, długiej drogi do Jerozolimy, święty Łukasz umieszcza wszystkie najważniejsze nauki Pana Jezusa i często je umieszcza w kontekście pięknych obrazów, przypowieści. W zeszłą niedzielę słyszeliśmy przypowieść o dwóch braciach, o synu marnotrawnym i o jego starszym bracie. W przyszłą niedzielę będzie przypowieść o bogaczu i Łazarzu. A dzisiaj słyszymy taką małą przypowieść, ale ogromnie ważną, o nieuczciwym zarządcy. Tamte dwie przypowieści, które pokazują kontrast pomiędzy dwoma postawami były adresowane, jeśli się dobrze przyjrzymy, do faryzeuszów przede wszystkim, a więc jak gdyby pokazują ich wypaczenia, ich religijność. Ta natomiast jest skierowana bezpośrednio do uczniów. Do uczniów Jezusa, a więc do tego tłumu, który przylgnął do mistrza i próbuje iść jego drogą. Pan Jezus pokazuje różne niebezpieczeństwa, które na tej drodze ich spotkają i przestrzega przed uleganiem właśnie pokusie zagrażającej tej postawie uczniowskiej. I ta przypowieść, którą przed chwilą usłyszeliśmy, spontanicznie budzi w nas odruch sprzeciwu. Wyraźnie Jezus mówi: Pan pochwalił nieuczciwego rządcę. Coś tutaj nam nie pasuje. Przecież Chrystus nie może pochwalić nieuczciwości. To jest niemożliwe. Ale tak właśnie są zbudowane ewangeliczne przypowieści. Jezus celowo używa słów szokujących, które mają zadziwiać, które mają stawiać pytania. Nie powinniśmy ich zbyt łatwo odrzucać, ale starać się wniknąć właśnie przy pomocy światła Ducha Świętego. Po to zawsze na początku naszej lekcjo Divina prosimy o to światło, aby ono nam pomogło wniknąć w tajemnicę tej przypowieści. Właśnie w czymś tym szokującym, tym nieprawdopodobnym w przypowieści Jezusowej zawiera się cały sens opowiadania, jakby klucz do odczytania tej przypowieści. Więc jak należy rozumieć to zdanie Jezusa? Pan pochwalił nieuczciwego rządcę. Przede wszystkim musimy się zastanowić, kto i dlaczego pochwalił owego nieuczciwego rządcę. Bo przypowieść mówi o panu ziemskim, o właścicielu majątku, to jest pierwszy pan. Oczywiście ten nie mógł pochwalić swojego rządcy, byłoby to zupełnie nielogiczne. Oszukany nigdy nie będzie chwalił oszusta. Ale wiemy, że to samo określenie pan, po grecku kyrios, odnosi się do Chrystusa. To raczej Chrystus chce podać uczniom duchowe zastosowanie przypowieści. To Jezus pochwalił rządcę, ale zaraz zauważmy, że nazwał go jednocześnie nieuczciwym. Nazwał go synem tego świata. To wyrażenie jest równoważne określeniu syn ciemności, jakiego używało się wówczas w odniesieniu do kogoś oddalonego od Boga. Język biblijny, język ewangeliczny to język kontrastów. Synowie ciemności i synowie światła. A więc w ocenie Pana Jezusa ten człowiek źle postępował. Zszedł z drogi zbawienia. Nie można więc powiedzieć, że Jezus ukazuje rządcę jako człowieka godnego naśladowania. Nie można powiedzieć, że Jezus pochwala jego złe uczynki, a jednak go pochwalił. A więc pytamy, za co? Co jest w jego postawie tego właśnie rządcy z przypowieści takiego, za co można go pochwalić? Jego pan ziemski, właściciel tych dóbr, zamierzał go zwolnić, tak jak to dzisiaj się dzieje na naszej scenie politycznej, odebrać mu władzę, strącić z jego włodarstwa i kazał mu przygotować się do zdania sprawy z zarządu dotychczasowego. Tu w tej Ewangelii chyba pięciokrotnie pojawia się słowo ekonom, ekonomia. To jest właśnie grecki odpowiednik tego, co my nazywamy władzą, zarządzaniem. A więc teraz rządca, ten ekonom nieuczciwy, myśli o przyszłości. I to jest właśnie najważniejsze w tej przypowieści. Nie myśli tylko o teraźniejszości, ale jak gdyby wybiega myślą w przyszłość. chce zabezpieczyć sobie dalsze lata życia. I w tym właśnie, w tym myśleniu o przyszłości tkwi cały sens dzisiejszej przypowieści. Warto jeszcze tę przypowieść z 16 rozdziału porównać z nauczaniem Pana Jezusa w 12 rozdziale, dwie kartki wcześniej. Tam Jezus mówi, że kiedyś powróci i zażąda sprawy z tego, czy uczniowie w stosunku do wartości materialnych, do dóbr tego świata, postępowali jak wierni rządcy. Może taki fragment warto tutaj przytoczyć z 12 rozdziału, wiersz 41. Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz, czy do wszystkich? I wtedy Jezus odpowiedział: a kto jest tym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. A więc kiedyś powróci Pan. Musimy myśleć nie tylko o teraźniejszości, ale również o tym, że trzeba będzie kiedyś zdać sprawę ze swojego włodarstwa. Wszystko, wszystkie dobra materialne są nam tylko powierzone, nie są naszą własnością. I trzeba będzie z nich zdać sprawę przed Panem. Sytuacja nieuczciwego rządcy i ucznia Chrystusa z drugiej strony to sytuacja bardzo podobna. Dla obydwu nadejdzie moment, od którego zależy cała przyszłość. Dla owego rządcy z przypowieści tym momentem jest doczesne życie na ziemi, dlatego on chce na ziemi sobie urządzić jakoś spokojną emeryturę, spokojną starość. Natomiast dla chrześcijanina ta przyszłość sięga poza wymiar ziemski, sięga we wieczność. Tą nagrodą jest uczta w Królestwie Bożym, o którym wielokrotnie Pan Jezus tak pięknie nam mówił. A więc który z nich lepiej potrafi zatroszczyć się o swoją przyszłość? Musimy sobie to pytanie postawić. I Jezus ostrzega: uważajcie, bo synowie tego świata są roztropniejsi niż synowie światłości. Bardzo często musimy przyznać, że nieuczciwi rządcy bardzo roztropnie sobie przygotowują przyszłość. I wiedząc, że muszą odejść, zabezpieczają się na różne sposoby. Na razie nie chcę tej aktualizacji tutaj pogłębiać, na to będzie czas później. A więc te słowa nie dają nam pewności, że kiedyś wszyscy trafimy na tę ucztę Królestwa, na tę ucztę wiecznej komunii z Chrystusem. I stąd dalsze napomnienie Pana Jezusa. Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, żeby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. A więc wieczność się pojawia na horyzoncie. Nie tylko doczesne zabezpieczenie, ale chrześcijanin ma myśleć dalej o wieczności. I teraz wracamy do tematu tego podobieństwa pomiędzy uczniem Chrystusa a owym rządcą z Jezusowej przypowieści. To, co teraz mówi Jezus, nie jest rozwinięciem poprzednich myśli, tylko ich uzupełnieniem. Druga część dzisiejszej Ewangelii to jak gdyby dopełnienie, można powiedzieć, redakcyjne opracowanie tych słów Jezusowych. Święty Łukasz chce tutaj i wydaje rzeczywiście ostry sąd o mamonie. Tu się pojawia aramejskie słowo, którego już więcej nie spotykamy w Ewangelii. Zaraz sobie o nim trochę więcej powiemy. Mianowicie święty Łukasz ostrzega przed zbyt silnym przywiązaniem do mamony i zmusza uczniów Chrystusa do wyboru. Albo zbawienie, uczta w Królestwie Bożym, w wiecznych przybytkach, albo ziemskie kombinacje, machlojki i wieczny mrok, wieczna ciemność, wieczna rozpacz. A więc wybieraj, mówi święty Łukasz. Mówi za Chrystusem oczywiście. Albo Bóg, albo mamona. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Od tego wyboru zależy cała wieczność. I teraz zatrzymajmy się chwilę nad tym aramejskim słowem mamona, żeby dobrze zrozumieć, o co chodzi samemu Chrystusowi i potem świętemu Łukaszowi, który interpretuje w odniesieniu do wspólnoty sobie współczesnej, swojej wspólnoty kościelnej te słowa. Mamoną nazywano w tamtym czasie tę rzecz, czy nawet osobę, co do której można mieć zaufanie. To słowo pochodzi od hebrajskiego rdzenia aman, to znaczy oprzeć się na czymś godnym zaufania, czy na kimś godnym zaufania. Na uczciwym rządcy opiera się władca. Pieniądze też nazywano mamoną, dlatego że w powszechnym przekonaniu wydawały się być, zapewniać byt, zapewniać stabilizację w życiu. Ale Pan Jezus używa tego terminu w połączeniu z przymiotnikiem niegodziwa, mamona niegodziwa, mamona iniquitatis będzie w łacińskim przekładzie świętego Hieronima. A więc niejako nierozdzielnie związana jest z niegodziwością, bo pieniądze z istoty swojej są niegodziwe, bo pochodzą z niesprawiedliwego podziału dóbr. Święty Hieronim, ten właśnie pierwszy tłumacz Pisma Świętego na język łaciński w IV wieku, mówi w ten sposób: kto ma za dużo pieniędzy, ten albo sam jest niesprawiedliwy, albo jest spadkobiercą niegodziwca. A więc bardzo drastyczne ocena mamony niegodziwej. Można ten zwrot przełożyć: pieniądze, które są źródłem niegodziwości, mamona iniquitatis, pieniądze, które są źródłem niegodziwości. Wtedy otrzymujemy obraz właśnie tego złego zużytkowania owych pieniędzy. Natomiast w odniesieniu do uczniów Jezusa najlepiej byłoby przetłumaczyć ten zwrot aramejski jako niebezpieczne pieniądze. Mamona iniquitatis, mamona nieprawości, to po prostu niebezpieczeństwo. To jest ostrzeżenie, żeby uważać, bo one mogą kryć w sobie pewną zasadzkę. Bo uczeń, jeżeli uczeń Chrystusa pokłada zaufanie w dobrach materialnych, to stają się one dla niego zagrożeniem, pułapką. Ostatecznie mogą być klęską jego wiary, mogą być jego zgubą. Przypomina mi się w tej chwili Mickiewicz, jego znane zdanie: kto modli się o dobra, złe pacierze mówi, bo modli się stworzeniu, nie stworzycielowi. A jednak są w tym tekście, przed chwilą przeczytanym, który mamy przemedytować i podzielić się swoją medytacją, są również inne definicje pieniądza, których nie możemy przyjąć tak bez szczerego nawrócenia, bez akceptacji Ewangelii. A więc czytany dzisiaj tekst 16 rozdziału świętego Łukasza określa pieniądze jako rzeczy drobne. Bardzo ciekawe określenie. Kto w drobnych rzeczach jest wierny, ten i w wielkich będzie wierny. A więc pieniądze to rzeczy drobne, czyli nie mają prawdziwej wartości. I rzeczywiście dla ucznia Ewangelii, dla wyznawcy Chrystusa, pieniądze nie będą miały żadnej wartości, jeśli je porównać z wartościami wiecznymi, z dobrami ostatecznymi. Te dobra wieczne są prawdziwym dobrem, jak mówi Ewangelia. Dalej, pieniądze, mamona, nazwane są też cudzym dobrem. Jeśli ktoś nie jest wierny w zarządzie cudzym dobrem, kto mu powierzy prawdziwe, własne. A więc jeżeli są cudzym dobrem, to są czymś, co nie należy do nas, jest cudze, nie jest naszą własnością, jest nam tylko powierzone do wykorzystania. I w żadnym razie mamona nie może stanowić prawdziwego bogactwa, jest złudą, jest bożkiem. Bardzo często później w tradycji chrześcijańskiej mamona to jest właśnie wyobrażenie złudnego idola, jednego z wielu, które zwodzą człowieka, zwodzą chrześcijanina. Ale na końcu stawiamy sobie pytanie, przecież każdy człowiek musi się posługiwać na co dzień tymi drobnymi rzeczami, tymi właśnie pieniędzmi. Ale już teraz wiemy, co mamy czynić jako chrześcijanie. Święty Hieronim nam to powie właśnie za świętym Łukaszem. Najbezpieczniej jest rozdać je tym, którym są najbardziej potrzebne. Nie bać się rozdać. Pamiętamy, kiedy młodzieniec przychodzi i pyta, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Jezus mówi po tych wszystkich próbach, jakim go poddał. Jeżeli chcesz być doskonałym, sprzedaj to, co masz, rozdaj ubogim, a wtedy będziesz miał skarb prawdziwy w niebie. I wiemy, że zwłaszcza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wielu ludzi poszło za tą radą, bardzo radykalnie pozbawiając się całej majątności. Tak się rozpoczął ideał życia pustelniczego w Egipcie, za przykładem świętego Antoniego na przykład. A więc nie myśl, niejako mówi święty Łukasz, nie uważaj, że pieniądze to jest twoja własność. To jest tylko dobro powierzone ci na czas określony, z którego jednak będziesz musiał zdać sprawę. Sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, a wtedy okażesz się wiernym rządcą. Wtedy zyskasz sobie przyjaciół pośród ubogich, jeśli podzielisz się z nimi dobrami materialnymi. Bo tylko tak buduje się wspólnotę Kościoła, prawdziwą rodzinę, kiedy ci, co mają więcej, dzielą się z tymi, którzy potrzebują, którzy są nawet w śmiertelnym nieraz zagrożeniu. I może najlepszym przykładem jest właśnie rodzina Radia Maryja. Warto tutaj o niej wspomnieć. Kiedy tym drobnym ewangelicznym groszem właśnie ubodzy dzielą się z potrzebującymi, z tym wielkim dziełem, które ogromnie wiele dobra przynosi nie tylko w Polsce, ale również i w świecie. I w ten sposób zarabiamy na dobra wieczne, które prawdziwie do nas należą. Mamona nie jest prawdziwym, nie jest ostatecznym celem, jest tylko środkiem. Każdy służy w ten sposób, jaki może. Czy groszem, mówimy jeszcze raz o rodzinie Radia Maryja, czy inni służą swoim intelektem, wielu ludzi, wielu profesorów również tutaj przybywa po to, żeby się dzielić jedni z drugimi. I w ten sposób stanowimy jedną rodzinę, prawdziwą rodziną. I tylko wtedy znajdziemy przyjaciół w Królestwie Bożym jako uczestnicy uczty wiecznej, o której Pan Jezus mówi na końcu, jako uczestnicy prawdziwej komunii wspólnoty życia Bożego. Niech tyle tego wstępu wystarczy, bo zbliża się już godzina 19, a najważniejsze w tym naszym dzieleniu się, właśnie to jest najlepszy przykład tego dzielenia. To, co otrzymaliśmy w czasie naszej modlitwy, w czasie tej inspiracji Ducha Świętego, to powinniśmy w tej chwili przedstawić, żebyśmy się wzajemnie ubogacili. Temat główny, jak powiedziałem, to jest właśnie to, Bóg czy mamona. Alternatywa bardzo wyraźnie postawiona, bardzo trudne w konkretnych przypadkach rozwiązania, jak sobie z tym radzimy, jak pomóc. Nieraz przychodzą ludzie bogaci, pamiętam w czasie pielgrzymki też przychodzili biznesmeni pytać, czy rzeczywiście biznes to już jest potępienie, czy rzeczywiście można być biznesmenem i jednocześnie człowiekiem Ewangelii. To są bardzo aktualne pytania, zachęcam teraz do dzielenia się przemyśleniami, a przede wszystkim swoją własną modlitwą.
Audycja Szukając Słowa Bożego to audycja w piątek w Radiu Maria o godzinie 18:10. która jest lekcją divina czytań biblijnych najbliższej niedzieli. Dzisiaj gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Antoniego Truninę oraz księdza doktora Marka Raszewskiego. Zapraszamy do dzielenia się Słowem Bożym, do współtworzenia naszej audycji Szukając Słowa Bożego. 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej oraz dla słuchaczy spoza granicy naszej ojczyzny. 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. W audycji Szukając Słowa Bożego odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Ja już mogę mówić, tak?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Dolnego Śląska. Ja nie wiem, czy tak będę bardzo na temat, ale na początku dzisiejszej audycji było czytane z listu świętego Pawła, że Jezus jest naszym pośrednikiem do Boga. I czy mogę w tej sprawie zadać pytanie?
Tak, tak, oczywiście, prosimy tak. bardzo.
No, aż właśnie, bo mam takie no, niejasne po prostu jest dla mnie. Z drugiej strony jest, prawda, Trójca Święta. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, to jest w jednej osobie. Więc chciałam się dowiedzieć, czy można się do Pana Jezusa modlić jako do samego Jezusa, czy zawsze powinniśmy dodawać, że prosimy Go, żeby wstawił się do swojego Ojca. Czy jeżeli tego zapominamy, to nasza modlitwa jest zła. To się chciałam dowiedzieć.
Można i trzeba nawet modlić się do Pana Jezusa, natomiast modlitwa liturgiczna, więc taka oficjalna w Kościele, zawsze pokazuje nam całą tajemnicę Trójcy Świętej. Dlatego w Kościele kończymy każdą modlitwę przez Chrystusa, Pana naszego, modlimy się do Ojca, prawda? I modlimy się również w Duchu Świętym. To jest takie uzupełnienie, żebyśmy pamiętali, że Bóg jest większą tajemnicą niż tylko ziemska obecność Pana Jezusa, prawda? Natomiast w naszej prywatnej modlitwie indywidualnej, oczywiście, On zawsze jest pośrednikiem do Ojca. Mówi, nikt nie może dojść do Ojca, jak tylko przeze mnie. Więc nie bójmy się, że nawet jeżeli nie wymienimy imienia Ojca czy Ducha Świętego, to ta modlitwa będzie nieskuteczna. Ona zawsze, Pan Jezus jest naszym jedynym pośrednikiem do Ojca. Myślę, że to wystarczy.
Zresztą w samym imieniu Jezus, Joshua, Jehoshua, mieści się idea zbawienia. Jezus jest tym, który zbawia. Jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Lucjan z archidiecezji lubelskiej. Ja mam takie świadectwo odnośnie właśnie, czy można być bogatym i wielbić Pana. Kiedyś byłem na zasiłku takim, przeżywaliśmy kryzys z pracą i zwróciłem się do kapłana, należy do wspólnoty legionowej, że wziął nas tak za ramię i po prostu rozmawia z nami, jak się nam tam żyje. I powiedziałem takie słowa właśnie, najlepiej proszę księdza to być bogatym, ładnym i zdrowym. A on się tak uśmiechnął i mówi tak do nas, a czy wy myślicie, że ci bogaci nie mają problemów? I właśnie ja teraz mam pracę, dzięki Bogu, mam też swoją działalność i widzę, że można chwalić Pana, ale to musi być łaska od Pana. A chcieć po prostu. Można prowadzić działalność, wszystko, ale trzeba wszystko pogodzić. I nie jestem może bogatym przedsiębiorcą, ale mam przewozy autokarowe, mam szansę uczestniczyć w pielgrzymkach, między innymi teraz ostatnio z Radiem Maryja. I wielu innych jeżdżę po sanktuariach i widzę, że Pan daje łaskę, czyli można wszystko, ale to musi przyjść z góry, od Pana, być we wspólnotach, współpracować z Jezusem, z Maryją. To ja mam tyle. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękujemy bardzo Panu Lucjanowi za to świadectwo. Tak ważne jest, jak widzimy, to zaufanie Panu Jezusowi. To jest ogromnie trudne, oczywiście. Właśnie mamona, jeszcze raz przypomnę, to słowo wiąże się ze słowem amen, które tak często mówimy w liturgii. Mówimy jako wyznanie przy Komunii Świętej. Amen to znaczy na Tobie się opieram, na Tobie, Panie, zaufałem, prawda? Jeżeli mówimy mu ustawicznie amen, to wtedy mamona nie będzie dla nas czymś pułapką, sidłem, nie będzie zagrożeniem, ale będzie pomocą również w realizowaniu swojego powołania życiowego.
Radio Maria, bardzo proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda i myślę sobie tak, że Słowo Boże apeluje do naszych serc i sumień właśnie o większą wrażliwość na potrzeby biednych, a zarazem wzywa nas, co każdy z nas może uczynić, by zanieść światło Ewangelię, uczynić go bardziej ludzkim. I myślę, że Ewangelia jest pełna ostrych napomnień pod adresem ludzi bogatych, którzy nie dostrzegają obok siebie tyle nędzy. Nie chodzi tu o potępienie bogactwa, ale ukazanie, do jakiego stopnia ono może zaślepić człowieka. I gromadzenie dóbr materialnych jest niewolną. Można to porównać z szaloną miłością, w której człowiek stawia wszystko na jedną kartę i ryzykując nawet życiem. I mamona to właśnie kruchy skarb, który w decydujących momentach nie tylko nie daje zabezpieczenia ani szczęścia, lecz okazuje się przygniatającym do ziemi ciężarem. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Panu Bogu tylko służyć będziesz. Pieniądz nie może być naszym Panem, bo wtedy stajemy się jego niewolnikami. Z Mamony trzeba zrobić dobry uczynek. Dobry użytek, choć stanowi on próbę dla człowieka, posiadając ją można udowodnić, co uważa się za swoje dobro. Przemijającą doczesność, czy dobra prawdziwe, które otwierają właśnie drogę do wiecznych przeznaczeń. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję za to piękne świadectwo. Zresztą samo słowiańskie słowo właśnie ubogi, właśnie to nie ten, który nie ma grosza, ale to ten, który jest uboga, który swoje serce powierza właśnie Bogu. Pani także powiedziała o głoszeniu Ewangelii, o głoszeniu Ewangelii Chrystusa. Można by było powiedzieć, że samo greckie słowo Ewangelion to termin na początku świecki, który oznaczał, kiedy miał narodzić się cesarz rzymski, prawda, to właśnie obwieszczano w poszczególnych prowincjach, że narodzi się ten cesarz, narodzi się następca tronu. Dla nas tym następcą tronu, tym właśnie cesarzem jest sam Jezus Chrystus, który już tutaj na ziemi buduje niebiańskie królestwo, ale poprzez to, że właśnie w Nim pokładamy swoje życie, swoje serce, swoją nadzieję. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza.
Proszę się przedstawić, dobrze?
Dzwoni Maciek ze Świętokrzyskiego.
Proszę bardzo.
I właśnie odnośnie tego dzielenia się groszem właśnie chciałem nawiązać, że u nas w miejscowości jest strasznie dużo biedy właśnie. Jest Caritas, ale bardzo strasznie słabo działa i właśnie nie wiem, czy nie dałoby się jakichś fundacji przy parafiach powołać na wzór Lux Veritas, czy może tak, żeby się dzielić po prostu tym przysłowiowym groszem z tymi najuboższymi mieszkańcami, na przykład tak jak w naszej miejscowości.
Dziękujemy, panie Macieju, za tę inicjatywę. Zapraszamy do stworzenia takiej fundacji, w gronie znajomych również poszukania może tych, którzy wesprą. Moja propozycja do pana Macieja. Czy księża profesorowie jeszcze?
Tak, oczywiście, prawda, żebyśmy nie tylko narzekali czy wysuwali sugestie pod adresem kogoś, ale właśnie nawet porozmawiać pomiędzy sobą, prawda, i można wiele wspaniałych dzieł przez taką wspólną pracę rozwinąć. Tak właśnie powstawały wielkie dzieła, prawda, poprzez zaangażowanie poszczególnych ludzi.
Ale także trzeba powiedzieć o roztropnym wydawaniu właśnie pieniędzy, funduszy, które mają być przeznaczone dla ludzi biednych, bo Jezus Chrystus mówi konkretnie o ekonomii zbawienia, o zarządzaniu zbawieniem, a pieniądz jest konkretnym środkiem, który może dać ludziom chleb, szczęście, ale nie jest celem ich życia. Tak. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Kazimierz, proszę księdza, ja takie mam... chciałem powiedzieć na temat Mamony. Najbardziej dla mnie obrzydliwym zjawiskiem, że tak powiem, jest lichwa i karanie człowieka za to, że nie wpłacił na przykład dziś, tylko jutro, karanie odsetkami. To tylko te dwie rzeczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Rzeczywiście Kościół zawsze potępiał i to bardzo zdecydowanie lichwę, która nie ma korzeni chrześcijańskich, prawda? Ma korzenie niestety zupełnie inne, więc one są niedopuszczalne, prawda? Takie właśnie praktyki w Kościele, niestety one w państwie, w społeczeństwie świeckim bardzo często jak gdyby z innych źródeł, prawda, nie ewangelicznych, ale z innych źródeł wdzierają się również do życia społecznego. I ocena ewangeliczna takich właśnie praktyk, takiego zdzierstwa jest zdecydowanie negatywna.
Audycja Szukając Słowa Bożego w Radiu Maryja. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Janina z Bytomia. Ja tu chciałam tylko podziękować bardzo za w ogóle za taką audycję, za takie, że zaistniała taka możliwość po prostu nas takiego pouczenia. I to wszystko. Dziękuję.
Pani Janino, też serdecznie tak. Dziękujemy za to świadectwo właśnie, bo rzeczywiście jest to ogromny dar opatrzności Bożej, całe Radio Maryja i tak jak wspomniałem na końcu, rodzina Radia Maryja czerpie z tej Ewangelii Jezusowej dla siebie wskazówki, że musimy się wzajemnie dzielić, choćby najmniejsze właśnie takie świadectwo wdzięczności, podziękowanie, jakie Pani w tej chwili złożyła, jest też dla nas zachętą, że to, co robimy, nie jest daremne. Dzielenie się Ewangelią, kapłani, jak gdyby tą wiedzą, prawda, bardziej egzegetyczno, naukową, bo po to jesteśmy tutaj przysłani. Natomiast jeszcze więcej, właśnie wszyscy uczestnicy tych naszych spotkań właśnie w Szkole Słowa Bożego możemy się wzajemnie ubogacać poprzez to modlitewne dzielenie się tym darem otrzymanym od Boga.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo wiemy?
Mówi Paweł ze Skoczowa. Słucham audycji już od jakiegoś dłuższego czasu i właśnie tutaj u nas w górach, gdzie żyjemy, często spotykać biedę, często spotykać ludzi, którzy są poszkodowani przez los, wiadomo, ZUS i tak dalej, nie stać ich nawet na leki. Ja cały czas zastanawiam się tylko nad jednym, ponieważ ja na tyle, na ile potrafię, pomagam zawsze, gdzie tylko mogę, czy to dom dziecka, czy nie. Muszę powiedzieć, że cały czas, całe życie zastanawiało mnie tylko jedno, skąd takie wielkie bogactwo czerpie Kościół, dlaczego kościoły są tak bogato po prostu ubrane, wystrojone, jest tyle złota, jest tyle bogatych lamp bursztynowych, są marmury, a jednak jest ta bieda i cały czas mnie zastanawia jedno w tym wszystkim. Dlaczego jedni mają aż tyle, że im się przelewa, tak można powiedzieć, a jedni nie mają właśnie na to nawet, żeby wykupić sobie te leki, które są im potrzebne do życia, a nawet do przeżycia. To jest tylko jedno pytanie, które mnie bardzo zastanawia.
Dziękujemy panie Pawle za to pytanie. Proszę przejść na odbiór. Pan jedzie samochodem, tak?
Dziękuję, tak.
Dobrze, ja czyli teraz proszę włączyć radio.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Drogi panie Pawle, ja chciałbym tylko tak krótko odpowiedzieć. Pan mówi tutaj o bogactwie wnętrz kościołów. Ja bym tylko powiedział, że trudno jest przetopić to złoto, to dziedzictwo kulturowe, które było nam dane. Dalej trzeba też powiedzieć, ja już o tym mówiłem, o ekonomii zbawienia, o umiejętnym zarządzaniu. Nauczono nas przez te lata ubiegłe właśnie tego, że sprawiedliwie to znaczy równo. Nie do końca jest to prawdą. Sprawiedliwie to znaczy według tego, co każdy otrzymał. Sprawiedliwa zapłata, sprawiedliwe wynagrodzenie, prawda? I często zdarza się tak, ja miałem taką sytuację na katechezie, kiedy podszedł do mnie młody człowiek i powiedział, proszę księdza, a co ksiądz się uczył przez te 6 lat? Chyba paciorka, prawda? Ale nikt nie dostrzega tego, że ktoś musiał się przygotowywać do egzaminów, ktoś musiał nie przespać wiele nocy, prawda? a potem mówi się o kimś, który przysłowiowo przeskakiwał przez płoty, prawda, wagarował, prawda, albo spędzał czas na robieniu zupełnie czegoś innego i teraz ma pretensje do wszystkich. Ja rozumiem ludzi, którzy są rzeczywiście pokrzywdzeni przez los, ludzie chorzy, prawda? Ale to jest też wielka tajemnica Boża. Nie wiemy, dlaczego Pan Bóg w przedziwny sposób zszedł do nas ze swego niebiańskiego tronu i stał się jednym z nas. Nie wiadomo dlaczego. Stał się naszym bratem i przyjacielem. Nie wiemy, dlaczego to uczynił. Cierpienie, choroba na pewno nie pochodzi od Pana Boga. Wynika ona z wolności człowieka. Z wolności człowieka. Wszelkie wojny, prawda? Wszelkie sytuacje wynikają właśnie z podszeptów złego ducha, prawda? I właśnie czasami cierpi na tym niewinny człowiek, a właśnie Bóg w przedziwny sposób wchodzi w tę sytuację i staje się jednym z nas, naszym bratem w cierpieniu. To wszystko.
Dziękujemy bardzo. Też mówiąc o, nie wiem, czy księża profesorowie się zgodzą, mówiąc o wystroju wnętrz kościoła, mówiąc o bogactwie tego wystroju, mamy też do czynienia z wolą ofiarodawcy, z wolą tego człowieka, który chciał, wdzięczny Bogu za wielki dar, wielką miłość, jaką go obdarzył, chciał właśnie ozłocić ten dom Boży, aby Bóg mógł mieszkać lepiej niż mieszka człowiek, aby tutaj to mieszkanie domu Bożego, w którym spotyka się człowiek z Bogiem, spotyka się wspólnota, było piękne, było ozdobne, było dostojne. I tutaj potrzebujemy też uwrażliwienia na dar tak zwany chleb świętego Antoniego, gdzie w wielu kościołach jest specjalna skarbona dla ubogich, różnie nazywana, i wolą ofiarodawcy jest, aby, i tak się dzieje, aby ten grosz, ta ofiara złożona była ofiarą dla ubogich i potem ksiądz proboszcz tak również dysponuje tą ofiarą, aby ona do ubogich trafiła. Tak więc pomoc okazywana drugiemu człowiekowi to nasza wrażliwość na biedę, na nędzę, i pomagajmy tym, których mamy wokół siebie. Zechciejmy w taki sposób okazywać, ponieważ no trudno niszczyć to, co ksiądz doktor Marek powiedział. Trudno nagle ściągnąć złote ramy, przetapiać tę farbę, bo to nie złoto, i szukać w tym pieniądza dla ubogich. Jest intencja ofiarodawcy budowniczego, tego, który tak chciał Bogu podziękować za dar Jego miłości. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Boże, czy mogę prosić do audycji?
Jesteśmy na antenie. Proszę wyciszyć radioodbiornik.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maria zawsze dziewica. Mówi Chrystyna z Lublina. I bardzo serdeczne Bóg zapłać księdzu profesorowi Troninie i Radiu Maryja za te piękne rozważania, za to wszystko. I prośba do księdza profesora, czy mógłby rozwinąć jeszcze jakoś to słowo służyć mamonie. Co to biblijnie i w ogóle tak teologicznie szerzej znaczy? Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, pani Krystyno. I rzeczywiście jest to bardzo ważny temat, warty pogłębienia. Oczywiście nie zdążymy tutaj za dużo powiedzieć, ale przede wszystkim pamiętajmy o pojęciu służby, która w języku biblijnym służba należy się Panu Bogu jedynie. Jedynie Bogu będziesz służył, Jemu samemu będziesz oddawał pokłon. Tak mówi Chrystus do kusiciela, pamiętamy w Ewangelii świętego Mateusza. Jedynie Bogu będziesz służył, więc człowiek, który służy wartościom doczesnym, jeszcze raz przypomnę Mickiewicza, kto Modli się o dobra, złe pacierze mówi, bo modli się stworzeniu, nie stworzycielowi. Kto służy wartościom tylko materialnym, doczesnym, służy idolowi, służy bożkowi, który go zawiedzie, który go oszukał, prawda, i który prowadzi ku zatracie, ku zagładzie człowieka. Dlatego służyć możemy jedynie Bogu samemu. On jest naszym stwórcą, On jest naszym zbawcą i służba nasza to po prostu całe życie skierowane ku uwielbieniu Pana Boga, ale nie poprzez samą tylko modlitwę, ale właśnie poprzez służbę wzajemną. Ważną w Kościele, poza liturgią, poza modlitwą, drugą jak gdyby ścieżką, prawda, powołania naszego w Kościele to jest właśnie służba, którą nazywamy po łacinie caritas, prawda, czyli wzajemna pomoc. Ojciec wspomniał o chociażby taki drobiazg jak puszka świętego Antoniego, na chleb świętego Antoniego w kościołach. To jest taki znak, prawda, że ofiarodawca, ten, który składa na kościół, ma taką intencję zbudować wspaniałą, prawda, bazylikę. To szanujemy i budowano, prawda, przez całe wieki piękne kościoły ku czci Bożej, ale jeżeli składa tę swoją ofiarę na chleb dla potrzebujących, jego wola musi być też uszanowana. Więc służba Boża wyraża się w służbie ubogim. I tego przykładem są dla nas święci, wielcy jałmużnicy, brat Albert Chmielowski. Wiele mamy takich pięknych przykładów, którzy nam pokazują, co to znaczy służyć Bogu, a nie mamonie, prawda? Nie mamona jest celem ostatecznym, bo ona nas nie zbawi, tylko zbawcą naszym jest sam Chrystus, jedyny nasz Zbawiciel.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Marian z południa Polski pozdrawia księży, profesorów, ojca prowadzącego ten program. Chciałem dołożyć się z taką krótką może próbą refleksji i argumentacji na tym rozdrożu, czy to bogactwo w Kościele z jednej strony, a ludzka bieda z drugiej strony. Myślę, że tutaj mógłby ten nasz słuchacz rozważyć taki argument. Przy tej ilości ludzi, którzy potrzebują i którym by należało dawać te pieniądze, bardzo szybko byśmy to, co przez całe wieki zostało zgromadzone kosztem dużego wysiłku, prawda, wszystkich naszych poprzednich pokoleń, byśmy to wszystko po prostu obrócili na ratowanie tych ludzi, którzy z różnych powodów sami sobie radzić nie potrafią. Więc gdzieś tutaj musi być ten arystotelesowski złoty środek, że jak to kiedyś zauważył Gombrowicz, na plaży leżały do góry nogami żuczki. No więc podniósł jednego żuczka, podniósł drugiego żuczka, no i wreszcie się zmęczył, doszedł do wniosku, że nie da rady, trzeba po prostu te żuczki zostawić swemu losowi. Więc to może tutaj być pewien taki odcień odczytywany jako okrucieństwo ludzi, którym się lepiej powodzi, ale z drugiej strony właśnie tu gdzieś jest ten umiar, prawda? To poszukiwanie tego właśnie złotego środka, że to nasza sztuka tak wygląda, że prawda, ona potrzebuje pieniędzy. Te mroczne wnętrza kościołów, które reformacja tak początkowo, prawda, bardzo ostro stawiała, to one jednak chyba nie podnosiły tych ludzi, tych wiernych, którzy wchodzili do tych kościołów, żeby nawiązać modlitwę z Bogiem na duchu. Natomiast jak się wejdzie do takiej wspaniałej świątyni, jak na przykład Bazylika Piotrowa w Rzymie, ale w w Polsce jest dużo, dużo pięknych.
Panie Marianie, ale każda bazylika jest piękna, nie pięknym wystroju, ale piękna obecnością żywego Boga i tego człowieka, który się spotyka. Niestety musimy powoli kończyć naszą audycję, nasz program, także bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
Tak. Dziękuję też panu bardzo za tą uwagę, bo dopełnił pan właśnie tego. To jest bardzo często podnoszony przez propagandę, taką naiwną, jeszcze dawną, prawda, propagandę, która ma antagonizować w Kościele bogatych i biednych. Wystarczy tylko powiedzieć to, co pan Jezus mówi na zarzut Judasza. Przypomnijmy, Judasz się gorszy obłudnie, że tyle pieniędzy wydano na ten olejek, a przecież można by ubogich tym obdarzyć. I wtedy Pan Jezus mówi, ubogich będziecie mieli zawsze. Nigdy ten problem, prawda, nie zostanie do końca wyeliminowany. Natomiast mnie nie zawsze macie. Więc Jezus jest ważniejszy i dlatego nie możemy się gorszyć tym, że Kościół jest pięknie ozdobiony, bo on nam właśnie, on nas, ten Kościół, no, przybliża też do Pana Jezusa. Natomiast wszelkie mity o bogactwie księży, prawda, o bogactwie Kościoła, wiemy, że one są tworzone na użytek bardzo konkretnie, jak w tym wypadku różnych partii, prawda, politycznych, którzy sobie chcą w ten sposób elektorat zdobyć. To są bardzo prymitywne i aż wstyd nieraz zażenowanie, że głoszą takie poglądy ludzie z dyplomami naukowymi nieraz nawet, prawda, i profesorskimi. To takie, pozwolę sobie też troszeczkę ulać bólu, prawda, który rodzi się słuchając, prawda, takich idiotycznych, można powiedzieć, prawda, wystąpień w telewizji przedstawicieli lewicy. Spróbujmy wyciągnąć wnioski, prawda, z tej naszej bardzo bogatej dzisiejszej rozmowy, która miała na celu pogłębienie naszego zrozumienia Ewangelii. Synowie tego świata roztropniejsi są niż synowie światłości. Popatrzmy, to jest skarga, to jest bolesny wyrzut Pana Jezusa zwrócony do nas wszystkich, do uczniów Chrystusa. Jesteśmy mniej roztropni niż ci właśnie synowie ciemności, którzy tyle wykazują zabiegów, tyle poświęcają trudu, sprytu, żeby sobie ułożyć wygodnie życie ziemskie, ale nie myślą o perspektywie dalszej, o przyszłości. Ileż pomysłów, ile nieprzespanych nocy, wysiłków. A synowie światłości, którzy przecież otrzymali światło Chrystusa, wiedzą, czym jest życie, jaki jest jego koniec, jaka ich czeka przyszłość. A mimo wszystko żyją tak, jakby się to wszystko kończyło na ziemi. Żyją tak, jakby Boga nie było. A więc nie widać u chrześcijan niestety często tej właśnie roztropności, tego wysiłku, tego trudu, żeby przez życie doczesne zapewnić sobie wieczną radość, te wieczne przybytki, o których mówiła Ewangelia. Msza Święta przypomina nam o przyszłości, jaka nas czeka. Przypomnijmy tę piękną aklamację po przeistoczeniu. Oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Czy rzeczywiście oczekujemy? I zarazem ta sama aklamacja rzuca światło na teraźniejszość i uczy, jak wykorzystać dziś, żeby jutro spotkać się z Panem. Jak żyć, żeby jutro zasłużyć nie na sąd, ale na pochwałę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Antoni Tronina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ksiądz doktor Marek Raszewski, diecezjalny moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II dla diecezji włocławskiej, byli gośćmi naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Fragmenty tej audycji w ramach katechezy już w najbliższą niedzielę. 31 minut po godzinie 19 do radiodbiorników zapraszamy dzieci, jednocześnie bardzo gorąco Was witając.